Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Paweł Ślis, poseł Polski 2050, trzecia droga, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie pośle, czy jest już opinia biegłych dotycząca stanu zdrowia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego ewentualnego przesłuchania przez komisję?
Znaczy, z tego, co mam informację z zeszłego tygodnia, to ta opinia jeszcze nie wpłynęła do naszej komisji.
No to w sprawie Pegasusa i Funduszu Sprawiedliwości to jest kluczowy świadek. Bez tych zeznań nie będzie całego obrazu sprawy, rozumiem.
Znaczy, to jest bardzo istotny świadek, bo przecież to on był głównym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, czyli funduszu, który wydatkował między innymi te 25 milionów złotych na oprogramowanie Pegasus. No i on musi być przesłuchany, ale komisja poczeka, jak będzie trzeba, to poczeka na pana ministra. Na razie mamy inne cele, inny etap jest teraz komisji. Zamknęliśmy pierwszy, to znaczy fakt zakupu. Ten pierwszy etap zakończył się złożeniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwie osoby. Co do trzeciej, no, czyn się przedawnił, więc nie mieliśmy podstaw, żeby składać takowe zawiadomienie, no ale ta praca przyniosła owoce. No, jest to zawiadomienie w prokuraturze.
A co zrobi komisja bez zeznań byłego ministra sprawiedliwości?
Znaczy,
czy będzie mogła w ogóle zakończyć pracę?
Myślę, że tak. Będzie mogła zakończyć tę pracę, no ale poczekamy na decyzję, na opinię lekarzy, czy w ogóle jest możliwe, ale tutaj także bardzo ważne było pytanie zadane, kiedy ewentualnie lekarze widzą, że będzie możliwe przesłuchanie pana posła Ziobry.
Panie pośle, kto i kiedy stanie po wakacjach przed komisją?
Znaczy, teraz będzie etap wykorzystania tego urządzenia, więc tego programowania, więc teraz będą to osoby, które ze służb zajmowały się prowadzeniem inwigilacji czy użytkowaniem tego de facto oprogramowania.
Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny ma wydać 10 września orzeczenie w sprawie legalności uchwały powołującej Komisję do spraw Pegasusa. W jaki sposób to wpłynie na pracę komisji?
Znaczy, nasz stosunek do tego, trudno nazwać to orzeczeniem tak naprawdę, został wyrażony już prowadząc dalsze prace po postanowieniu tymczasowym, które zostało wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Nie przejęliśmy się tym zupełnie. Pracujemy dalej, pracować będziemy. Politycznie nie damy się zablokować. Tutaj my działamy zgodnie z prawem. Proszę zwrócić uwagę, że w składzie Trybunału, który orzekał przy tym wstrzymaniu wykonania, jak i orzekać, będzie chyba 10 września, jak dobrze pamiętam.
10 września, tak.
Jest sędzia, po pierwsze, sędzia Wyrębak, czyli sędzia, który jest sędzią dublerem, więc no, tutaj mamy o tyle łatwość, że jest uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, która wskazywała, że no, to nie jest wyrok i nie może być to miano wyroku, nie można tego nazywać wyrokiem. Jest też sędzia Piotrowicz. I tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo po pierwsze, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale może państwo pamiętacie, były bardzo wielkie wątpliwości co do powołania w ogóle pana sędziego Piotrowicza, jak i pani sędzi Krystyny Pawłowicz na stanowisko sędziów ze względu na wiek, który oni mieli w momencie powoływania. Ale to jest jeszcze jeden problem. Przecież pan sędzia Piotrowicz był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości. Właśnie wtedy, kiedy przepisy dotyczące zmiany ustawy o sądach, a między innymi w tym artykule trzecim tej ustawy była zmiana kodeksu karnego wykonawczego, który zmiana umożliwiła dokonanie zakupu Pegasusa, brał czynny udział jako ten, który to prawo tworzył, który te przepisy tworzył. I teraz ma orzekać o zgodności z konstytucją komisji, która bada, czy nawet na przykład przy tworzeniu tego prawa nie było jakichś naruszeń. No, wydaje mi się, że to jest absurdalne.
Czyli reasumując, w maju, kiedy Trybunał Konstytucyjny zaapelował do komisji, żeby komisja wstrzymała pracę do momentu orzeczenia, to orzeczenie będzie 10 września, komisja nie posłuchała i pracowała dalej. W związku z tym nawet to orzeczenie 10 września
nic nie zmieni.
Nic nie zmieni.
Mamy też opinię organów prawnych Sejmu, więc myślę, które jest, że tak powiem, jednoznaczne w tym zakresie, więc myślę, że tutaj nawet to orzeczenie z 10 września nic nie zmieni.
To przy okazji pytam pytanie jeszcze do prawnika. Od 15 sierpnia obowiązują zapisy nazwane Lex Kamilek. W jaki sposób będą państwo chcieli też przywrócić zaufanie do komisji badającej przypadki pedofilii?
Znaczy, proszę zwrócić uwagę, po bardzo ciężkich bojach, które trwały kilka dobrych miesięcy jeszcze za czasów poprzedniego przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości, pani poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, wpłynął wniosek o odwołanie dwóch członków komisji do spraw pedofilii. Bardzo dużo pracy Komisja Sprawiedliwości, pan marszałek włożył w odwołanie tych członków, bo rzeczywiście no, były przesłanki. Udało się przekonać niemalże wszystkich parlamentarzystów, jak dobrze pamiętam, bo tam chyba wszyscy głosowali za odwołaniem tych dwóch członków. No i teraz przed Sejmem praca nad wyłonieniem osób nowych do tej komisji. No i taką pracę wspólnie z panem marszałkiem będziemy przeprowadzać 9 września. Będzie przygotowana konferencja pod tytułem Przyszłość walki z wykorzystaniem seksualnych, z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich przededniu wyboru nowych członków Państwowej Komisji. W trakcie tej konferencji będziemy także wysłuchiwać kandydatów. Bodajże jest teraz 7 osób na te dwa miejsca, a Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nowych członków tej Komisji do spraw pedofilii.
A jak pan ocenia zapisy, które przynosi Lex Kamilek? Co zmienią tak naprawdę?
Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo trudny problem. Zresztą ta dyskusja nad tymi członkami, także odwołaniem tych członków, także była bardzo trudna. No była to przecież przy Sejmie zamkniętym. Zresztą bardzo ciekawe do doznanie, jak to wygląda, jak 460 posłów się przeszukiwało i sprawdzało, czy żeby nic nie wnosili żadnych urządzeń rejestrujących na salę sejmową. To są bardzo trudne tematy i myślę, że przy nich powinniśmy bardzo delikatnie pracować. Natomiast no, musimy pamiętać o najsłabszych, czyli o dzieciach.
To jeszcze dwie sprawy. Dlaczego Polska 2050 tak się upiera przy obniżeniu i to tak drastycznym składki zdrowotnej? Nie wiem, konkuruje z Konfederacją, próbuje odbierać głosy Konfederacji?
Nie, no, panie redaktorze, ale tutaj patrzę trochę też jako przedsiębiorca, który wykonywał ten zawód, którego Polski Ład dotknął bardzo mocno. Jako adwokat mam do czynienia i mam z moimi kolegami adwokatami, którzy prowadzą kancelarię jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Mam podmioty, które obsługiwałem, z którymi rozmawiałem przedsiębiorcami. Składka zdrowotna zamieniona w podatek zdrowotny. Podatek na przykład zdrowotny od ciągnika siodłowego, którego mój klient sprzedał, a ciągnik siodłowy nie chodził przecież ani do laryngologa, ani do kardiologa, ani do żadnego lekarza. Składka zdrowotna bardzo obciążyła przedsiębiorców i Polska 2050 w swojej kampanii wyborczej obiecała, że będzie z tym podatkiem zdrowotnym walczyła i mam nadzieję, że skutecznie. Mamy obiecane przez pana ministra finansów w przyszłorocznym budżecie 4 miliardy złotych na właśnie pomoc tym najmniejszym jednoosobowym działalnościom gospodarczym, które przecież nakręcają całą naszą gospodarkę. No nie możemy zarżnąć podatkami warsztatów samochodowych, nie możemy piekarni, cukierni, ludzi, którzy codziennie przychodzą do pracy, miejsca pracy, to nie tylko przedsiębiorcy, ale także i pracownicy, których oni zatrudniają.
Ale musimy też mieć stabilny system finansowania.
Ale oczywiście, że tak, ale mam pytanie, czy cokolwiek się zmieniło po Polskim Ładzie? Czy kolejki się skróciły? Czy szpitale zostały oddłużone? No właśnie nie. Ile się czeka do kardiologa? Dalej tyle samo. To nie wpłynęło w żaden sposób na zmianę z służby zdrowia. Zresztą wczoraj na jednych z dożynkach miałem rozmowę z bardzo przyjemnym jednym z dyrektorów szpitali, który mówił, że wcale w służbie zdrowia więcej pieniędzy nie ma przez Polski Ład.
To jest to porozumienie w sprawie składki zdrowotnej, czy nie? Bo też najczęściej słyszymy, że najbardziej prawdopodobna wydaje się ta propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli koalicjanta, czyli powrót do tego, co było przed Polskim Ładem.
Nie da się od razu powrócić do tego, co było przed Polskim Ładem. Myślę, że ten projekt, który negocjuje i rozmawia z ministrem Polska 2050, jest pomysłem realnym i możliwym do osiągnięcia, czyli te trzy etapy poszczególnej składki składki zdrowotnej. One są moim zdaniem realne. Mamy też obiecane, że te 4 miliardy będą zapewnione w budżecie. To zresztą na ostatnim Sejmie z mównicy sejmowej na pytanie zadane przez przewodniczącego Klubu Polska 2050 padły. No więc myślę, że ten projekt Polski 2050 jest jak najbardziej realny i możliwy od przyszłego roku.
A czy to może być takie porozumienie, my poprzemy niższą składkę zdrowotną w tej propozycji zaproponowanej przez Polskę 2050, a Polska 2050 poprze kredyt, mieszkaniowy kredyt na start?
Znaczy, ale mieszkaniowy kredyt, ten 0%, który jest, 0%. To nie jest dobry pomysł. Zresztą proszę zwrócić uwagę, mieliśmy już taki przykład tego kredytu, nie pamiętam nazwy tego programu, który Prawo i Sprawiedliwość wprowadzała, 2%. Tego 2%. Proszę zwrócić uwagę, jak wzrosły ceny mieszkań w Polsce. W całej Polsce ze statystyk wychodzi, że wzrosły 13%, z czego 21% w Warszawie, a 29% w Krakowie. No to jest drenowanie kieszeni młodych ludzi, którzy chcą zakupić sobie mieszkanie. Na czym zarabiają? Kto najmniej na tym zarabia wtedy? Banki, deweloperzy. No, obniżenie kredytu 0% nie jest dobrym pomysłem, dlatego my stawiamy na budownictwo mieszkalne, społeczne. Na przykład w SIM-ach, które są przecież potworzone przez poszczególne gminy, które można wykupić, znaczy które można budować te mieszkania. Uważam, że pójście w tym kierunku jest o wiele lepsze niż nakręcanie tak naprawdę kiesy deweloperom czy bankom.
Czyli podobnie jak Lewica, nie. Zdecydowane nie, stanowcze.
Zresztą myśmy to bardzo jasno wyrazili, nie tylko w mediach społecznościowych, ale w mediach. Jasno tu opowiadamy, jasno tłumaczymy dlaczego. Staramy się merytorycznie. To nie jest dlatego, że nie, bo nie, tylko nie, bo to wcale nie jest korzystne i suma summarum ceny mieszkań wzrosną, a nie zmaleją.
To tak na koniec, panie pośle. W czwartek PKW zdecyduje w sprawie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. W tle jest oczywiście utrata subwencji partyjnej. Co w pana ocenie zrobi PKW?
Nie tylko utrata subwencji, ale też utrata tej dotacji podmiotowej, czyli zwrotu za wybory, subwencji przez 3 lata. Są to gigantyczne miliony złotych dla Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, PKW stoi przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ żeby odrzucić sprawozdanie, PKW musi mieć stricte dokonanie wyliczenia, że dany piknik 800+, czy piknik organizowany przez Lasy Państwowe był stricte związany z kampanią wyborczą, zostały wydane pieniądze w takich wysokościach, które umożliwią odrzucenie sprawozdania.
Są takie dowody?
Znaczy z tego, co widzieliśmy, NCBiR przysłał informację o zatrudnieniu kilku osób. Te łączne kwoty z NCBiR-u, jeszcze z jednego już teraz nie pomnę, którego organu wychodzą, że no jest więcej niż 2%, czyli no jest prawdopodobieństwo, że Państwowa Komisja Wyborcza no odrzuci to sprawozdanie.
To oczywiście czwartek, decyzja PKW. A dzisiaj w Radiu Kraków Paweł Ślis, poseł Polski 2050, trzecia droga, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.